Gdy wrócili do sali posiedzeń, Chruszczowa nadal nie było. Po 20 minutach z radzieckiej ambasady zadzwonił jeden z dyplomatów i poinformował, że Chruszczow nie weźmie udziału w rokowaniach, jeżeli jego warunki nie zostaną spełnione. Proszę mu przekazać, że w krajach cywilizowanych istnieje zwyczaj udzielania pisemnych odpowiedzi na pisemne zawiadomienia, zagrzmiał de Gaulle, którego oburzyła arogancja radzieckiego przywódcy. Pisemna odpowiedź Chruszczowa nadeszła o 16:15. Potwierdził w niej ustnie zgłoszone warunki. Trzej przywódcy napisali więc komunikat informujący o fiasku konferencji. Następnego dnia rano dziennikarze zebrali się w pałacu Chaillot. Chruszczow siedział za stołem na niewielkim podwyższeniu. Obok niego zajęli miejsca Andrzej Gromyko, minister spraw zagranicznych, i Rodion Malinowski, minister obrony. Sekretarz generalny wstał i huknął pięścią w stół tak mocno, że przewróciła się butelka wody mineralnej. "Zostałem poinformowany," krzyknął, "że kanclerz Adenauer wysłał tu niektórych spośród tych faszystowskich drani, których nie zdążyliśmy wykończyć pod Stalingradem. Uderzyliśmy ich tak mocno, że od razu znaleźli się 3 metry pod ziemią. Jeżeli będziecie nas znów straszyć i atakować, uważajcie. Uderzymy was tak, że nie zdążycie pisnąć. Zadamy druzgocące ciosy bazom, z których samoloty szpiegowskie przybywają, oraz tym, którzy założyli te bazy." Konferencja została zerwana. Premier Wielkiej Brytanii ze łzami w oczach mówił: 2 lata pracy poszło na marne w warunkach najgorszego kryzysu, jakiego mój kraj doświadczył od czasów II wojny światowej. Eisenhower powiedział szeptem do sekretarza stanu: "Zbyt dobrze znam Harolda, aby nie wiedzieć, że to tylko jego gra." Oskarżony Powers. W sierpniu 1960 roku w Moskwie rozpoczął się proces Francisa Gariego Powersa. Oskarżał prokurator generalny Roman Rudenko. Oczywiście skierował oskarżenie przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych, CIA, kołom militarystycznym i imperializmowi. Obrońca Powersa, adwokat z urzędu Griniew, od razu podkreślił, że znalazł się w wyjątkowo trudnej i skomplikowanej sytuacji. "Nasz obowiązek obywatelski i zawodowy polega na tym, aby dopomóc oskarżonemu, który pragnie skorzystać z prawa do obrony zapewnianego przez konstytucję ZSRR. Griniew odciął się od chęci pomocy człowiekowi, którego miał bronić, i przystąpił do atakowania go oraz jego mocodawców. W imię zysku, w imię dolara, moralność burżuazyjna uważa odstępstwa od honoru i uczciwości za w pełni dopuszczalne. Pod wpływem tej moralności Powers żył w błędnym przekonaniu, że pieniądze nie śmierdzą, i nie rozumiał, że 2,5 tysiąca dolarów pensji CIA bardzo źle pachnie", mówił obrońca Griniew. Oczywiście ani jego wystąpienie, ani popisy prokuratora nie miały żadnego znaczenia. Na zakończenie głos zabrał oskarżony, który stwierdził: "Zdaję sobie sprawę, że ludzie radzieccy uważają mnie za wroga. Pragnąłbym jednak podkreślić fakt, że osobiście nie żywię i nigdy nie żywiłem wrogich uczuć wobec ludzi radzieckich. Zwracam się do sądu z prośbą o traktowanie mnie nie jako wroga, lecz jako człowieka, który nie jest wrogiem Rosjan, człowieka, który nigdy nie stawał przed sądem i który w pełni pojął swoją winę." O 12:45 sąd udał się na naradę. Choć doskonale wiedział, jaki wyrok ma wydać, zanim jeszcze proces rozpoczął się, mimo to naradzał się przez 4 godziny i 35 minut. Jak głosił oficjalny komunikat, sąd, uwzględniając szczerą skruchę i żal oskarżonego, skazał go na 10 lat więzienia. Jednakże Powers nie odbył tej kary. W Berlinie zaczął działać bowiem jeden z najbardziej tajemniczych ludzi drugiej połowy XX wieku, adwokat Wolfgang Vogel. Urodził się na Śląsku i w 1945 roku przybył do Berlina. Po 4 latach uzyskał dyplom na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku. Tuż potem podjął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie jego przełożonym był Rudolf Reinartz. Gdy w 1953 roku w Berlinie doszło do walk robotników z radzieckimi wojskami, Reinartz był prawdopodobnie zamieszany w przygotowania do powstania i obawiając się konsekwencji, uciekł do Berlina Zachodniego. Stamtąd skontaktował się z Foglem. 4 listopada 1953 roku napisał do niego: mam parę interesujących spraw dla ciebie, dlatego proszę, abyś przyjechał do mnie w niedzielę 8 listopada o godzinie 11. Fogel obawiał się, że list może być próbą wciągnięcia go w zasadzkę i zawiadomił o jego nadejściu tajną policję Stasi. Jej funkcjonariusze mieli adwokata na oku od chwili ucieczki na zachód jego przełożonego Reinartza. Zaproponowali jasny układ. Jeżeli zgodzi się informować Stasi, oni zapomną o powiązaniach z Reinartzem i zapewnią swemu współpracownikowi ochronę. Zgodził się. W czasie spotkania w Berlinie Zachodnim Reinartz zaproponował byłemu podwładnemu udział w przemycaniu ludzi na zachód i wyciąganie z NRD-owskich więzień tych, którzy znaleźli się tam z przekonania lub za współpracę z zachodnim wywiadem. Zręczność, z jaką Fogel wywiązywał się z zadań, zyskała mu zaufanie na zachodzie i wysoką ocenę Stasi. Awansowano go nawet ze stopnia informatora do tajnego współpracownika. W 1957 roku jeden z wyższych oficerów NRD-owskiej służby bezpieczeństwa, Heinz Wolpert, jest to zapewne pseudonim, zaproponował Foglowi kolejny awans, zakończenie współpracy ze Stasi i podjęcie o wiele ciekawszej działalności łącznika między tajnymi służbami wschodu i zachodu. Ta propozycja wynikała zapewne z potrzeby wydobycia z amerykańskiego więzienia pułkownika Rudolfa Aberla, aresztowanego za szpiegostwo. KGB posłużyła się w tej akcji rzekomą żoną Aberla, która apelowała do władz amerykańskich o zwolnienie męża. Fogel stał się jej oficjalnym doradcą i prawnym przedstawicielem. Funkcja ta doskonale maskowała jego prawdziwe zadanie. Jednakże przez 2 lata Amerykanie nie zgadzali się na zwolnienie radzieckiego szpiega. Sytuacja taka trwała do 1960 roku, kiedy to Powers znalazł się w radzieckim więzieniu. To właśnie Fogel doprowadził do wymiany więźniów. W 1962 roku Francis Gary Powers powrócił do domu. W Stanach Zjednoczonych otrzymał 50 tysięcy dolarów jako rekompensatę za czas stracony w radzieckim więzieniu. Zginął w 1977 roku w katastrofie śmigłowca należącego do rozgłośni radiowej. Dwaj panowie M. W grudniu 1959 roku dwaj kryptolodzy z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, National Security Agency, NSA, 32-letni Bernon Mitchell oraz 28-letni William Martin pojechali na Kubę. Nikt nie zauważył ich wyjazdu ani szybkiego powrotu do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wiemy, że w czasie krótkiego pobytu w Hawanie ci dwaj ludzie zgłosili się do ambasady radzieckiej, gdzie zaproponowali współpracę wywiadowi KGB. Nie wiadomo, dlaczego to zrobili. Z reguły w takich przypadkach głównym motywem były komunistyczne przekonania i wiara, że Związek Radziecki jest jedynym państwem sprawiedliwych. W zachowaniu Martina i Michela dawały się widzieć idealistyczne motywy. Na przykład na początku 1959 roku zgłosili się do kongresmena Wayna Hayesa ze skargą, że amerykańskie samoloty naruszają radziecką przestrzeń powietrzną. Władze NSA nie ukarały ich jednak za rażące naruszenie przepisów dotyczących zachowania tajemnicy służbowej. 26 czerwca 1960 roku obydwa wyjechali na 3-tygodniowy urlop do Meksyku i tyle ich widziano. Udali się bowiem do Hawany, skąd na pokładzie radzieckiego statku popłynęli do ZSRR. Gdy minął tydzień po terminie, w którym obydwaj powinni stawić się do pracy, oficerowie z NSA zaczęli ich szukać. W sejfie Michela znaleźli klucz do boksu depozytowego jednego z banków. Tam uciekinierzy zdeponowali list oskarżający Stany Zjednoczone o wrogie działania wobec Związku Radzieckiego. 6 września 1960 roku Mitchell i Martin wystąpili na konferencji prasowej w domu dziennikarza w Moskwie. Opowiadali, jak to NSA gromadzi i odczytuje szyfrogramy sojuszników Włoch, Turcji, Francji, Urugwaju. Nie wspomnieli wszakże o jednym, o tym, że obydwaj pracowali nad przygotowaniem lotów szpiegowskich samolotów nad Związkiem Radzieckim. To oni informowali prowadzącego ich oficera KGB w Waszyngtonie o przygotowaniach do lotu 9 kwietnia 1960 roku i do następnego lotu Francisa Powersa. Gdy pilot wystartował z bazy w Peszawarze, Rosjanie dokładnie wiedzieli, jaką trasą będzie lecieć i gdzie mają na niego czekać. Na krawędzi. Lot nad dżunglą. Samolot obniżył lot. Major Steve Heiser sięgnął do przycisków błyskających czerwonym światłem. Odsunął metalową ramkę uniemożliwiającą przypadkowe naciśnięcie guzików i po kolei przycisnął je. Światełka zgasły, sygnalizując, że kamery fotograficzne przerwały pracę. W dole rysowało się północne wybrzeże Kuby, gdzie nad portowym miastem Sangua La Grande major kończył misję zwiadowczą. W ciągu 6 minut lotu nad wyspą wykonał 928 zdjęć obszaru między San Cristobal i Sangua La Grande. Odruchowo spojrzał do góry i natychmiast uzmysłowił sobie bezsens takiego zachowania. Żaden kubański myśliwiec nie mógł lecieć wyżej. Jednakże z czasów, gdy Steve Heiser pełnił służbę w lotnictwie myśliwskim, pozostał mu nawyk bacznego rozglądania się po niebie. Wprowadził samolot w ciasny zakręt i skierował się na północny zachód w stronę bazy McCoy w stanie Teksas. Jeszcze raz rozejrzał się, lustrując morze, by przekonać się, czy na jego tle nie dostrzeże kubańskich samolotów. Jednakże na lazurowej tafli rysowały się jedynie białe kreski kilwaterów kilku dużych statków. Od paru miesięcy na każdej odprawie przed lotem ostrzegano pilotów o zagrożeniu ze strony nowych radzieckich rakiet przeciwlotniczych i myśliwców sprowadzanych na Kubę. A po zestrzeleniu nad Związkiem Radzieckim w maju 1960 roku samolotu U-2 pilotowanego przez Francisa Powersa nikt już nie ośmielił się lekceważyć ostrzeżeń. W 1961 roku amerykańska agencja wywiadowcza CIA uzyskała od swoich ludzi na Kubie informację, że do portów przybywają statki radzieckie. Nie udało się dowiedzieć, jaki jest ich ładunek, aczkolwiek szpiedzy wskazywali na wojskowy charakter dostaw. Wkrótce samoloty zwiadowcze dokonujące lotów na małych wysokościach zaczęły dostarczać zdjęcia kubańskich portów, na podstawie których wyraźnie można było określić charakter radzieckich dostaw. 6 listopada 1961 roku kamery samolotu McDonnell RF-101C sfotografowały w porcie Casilda radziecki statek z pojemnikami, które mogły zawierać rakiety balistyczne. To był pierwszy sygnał alarmowy. W sierpniu 1962 roku szef CIA John McCone zażądał od prezydenta Kennedy'ego zgody na zwiększenie liczby lotów wywiadowczych nad Kubą. 29 sierpnia samolot U-2 startujący z bazy McCoy w Teksasie sfotografował dwie wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych SA-2 oraz budowę sześciu innych. Tego odkrycia nie można było zlekceważyć. Co prawda SA-2 były bronią defensywną i w najmniejszym stopniu nie mogły zagrozić Ameryce, jednak wiedziano, że w Związku Radzieckim ich stanowiska lokowano wokół silosów rakiet balistycznych. Sposób, w jaki rozmieszczono SA-2 na Kubie, był taki sam jak w bazach rakiet z głowicami nuklearnymi w Związku Radzieckim. Czyżby oznaczało to, że Rosjanie przystąpili do instalowania na Kubie rakiet balistycznych? Amerykanie ciągle nie mieli na to dowodów. Wykrycie rakiet przeciwlotniczych miało jeszcze inny skutek. CIA uznała, że wysokość lotu nie chroni już samolotów U-2 i nie chcąc narażać swoich cywilnych pilotów na konsekwencje, jakie czekają ich po zestrzeleniu, przekazała zadanie prowadzenia zwiadu lotnictwu wojskowemu. Oczywiście piloci z US Air Force też mogli zostać zestrzeleni, ale po wylądowaniu ze spadochronem i schwytaniu przez Kubańczyków musieli być traktowani jako jeńcy, a nie szpiedzy, których można było skazać na śmierć. Major Heiser zatoczył krąg nad lotniskiem, oczekując, aż inna lądująca maszyna zwolni pas. Przez 3 ostatnie dni huragan Ella unieruchomił samoloty i gdy tylko pogoda poprawiła się, na lotnisku rozpoczął się wzmożony ruch, jakby wszyscy chcieli nadrobić stracony czas. Uzyskał wreszcie pozwolenie na lądowanie i posadowił samolot na betonowym pasie z taką gracją, jakby chciał się popisać przed obsługą lotniska. Odkołował na bok i wyłączył silniki. Z daleka widział mknący w jego stronę samochód z obsługą techniczną. Czy złe wieści, majorze? Technik pomógł mu wstać z fotela. Nie, wszystko w porządku. Nie reagowali. Heiser zdjął hełm, wygramolił się z kabiny i powoli zaczął schodzić po metalowej drabince dostawionej do kadłuba. Pod samolotem otwarto luki kamer i ludzie z obsługi wyładowywali wielkie kasety z materiałem nakręconym w czasie lotu. Nikt jeszcze nie wiedział, że rozpoczął się najbardziej niebezpieczny czas w powojennej historii świata. Zdjęcia przywiezione przez majora Steve'a Heisera miały wstrząsnąć Ameryką. Dobiegał końca pierwszy etap wielkiej gry prowadzonej przez wywiady mocarstw. Decyzja pułkownika. Doskonale pan mówi po angielsku. Szczupły mężczyzna w szarym garniturze podszedł do Olega Pienkowskiego, przedstawiciela Państwowego Komitetu Nauki i Techniki ZSRR, uczestnika przyjęcia w ambasadzie brytyjskiej w Moskwie. Musi pan czytać dużo naszych książek. Tak, zwłaszcza lubię książki Bernarda Shawa. Pienkowski, który stał przy bufecie i nakładał kanapki na talerz, odwrócił się do nieznajomego. Ten mówił coś o pięknie rosyjskiego języka, ale słowa te nie miały już żadnego znaczenia. Liczyły się tylko 3 pierwsze zdania, gdyż pozwalały na nawiązanie kontaktu. Kilkanaście dni wcześniej, na początku marca 1962 roku, Pienkowski zaparkował samochód w bocznej uliczce, z której mógł obserwować drzwi budynku ambasady brytyjskiej. Czekał długo, ale w jego zawodzie cierpliwość była nieodzowna i oczywista. Był pułkownikiem radzieckiego wywiadu wojskowego GRU. Mijały godziny, a człowiek, na którego czekał, nie pojawiał się. W pewnym momencie podszedł milicjant, zainteresowany samochodem od tak dawna tkwiącym w jednym miejscu. Dokumenty, zaczął władczym tonem, jaki zwykł stosować wobec potulnych kierowców. Guzik, wycedził przez zęby Pienkowski. Milicjant zaniemówił z wrażenia na reakcję, której się nie spodziewał. Co wy, obywatelu, opór? Podciągnął pasek, niezdecydowany, czy wydobyć bloczek z mandatami, czy pałkę. Guzik, mówię, zapnijcie. Pienkowski nie zmienił nawet pozycji za kierownicą. I zmiatajcie stąd, sierżancie. Milicjant nie odzywał się, zaczynając rozumieć, że zaczepił silniejszego od siebie. Stał jednak nadal przy samochodzie. Pienkowski sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wysunął legitymację w ciemno-czerwonej oprawie, tak aby milicjant mógł zobaczyć jej róg. Wystarczy wam, czy otworzyć? W tym momencie zauważył, że w drzwiach ambasady pojawił się człowiek, na którego czekał od paru godzin. Zapomniał o milicjancie, przekręcił kluczyk w stacyjce i ruszył szybko, aby czarna wołga ze śledzonym człowiekiem nie zniknęła wśród pojazdów. jechał za Francisem Chisholmem, o którym wiedział, że jest pracownikiem wywiadu brytyjskiego. Z raportów na jego temat dowiedział się, że każdego piątku jeździ on na bazar, gdzie kupuje mięso i owoce. Pienkowski uznał, że będzie to najlepsze miejsce do nawiązania kontaktu, bez zwracania uwagi otoczenia. Raporty o zwyczajach pracowników ambasady były precyzyjne. Chisholm rzeczywiście skierował się na targ. Zostawił samochód w bocznej uliczce i po chwili zmieszał się z tłumem przy straganach. Pienkowski odnalazł go bez większych kłopotów, gdyż wśród jednolicie ubranych ludzi kłębiących się na targu Anglik wyróżniał się jasnym kożuszkiem. Stanął obok i wsunął mu do kieszeni kartonik wielkości wizytówki z informacją o treści: na najbliższym przyjęciu w ambasadzie będę miał w kieszeni marynarki błękitną chusteczkę. Wasz człowiek powie: doskonale pan mówi po angielsku, musi pan czytać dużo naszych książek. Odpowiem: tak, zwłaszcza lubię książki Bernarda Shawa. Mam bardzo, podkreślił to słowo, ważne materiały. Tylko w ten sposób mógł nawiązać kontakt z zachodnim wywiadem. Wszystkie ambasady były pod nadzorem, a szczególnie starannie pilnowano ambasady amerykańskiej. Dlatego też Pienkowski wybrał placówkę brytyjską, gdzie sytuacja wydawała się odrobinę lepsza. Nie mógł zadzwonić, gdyż telefony były podsłuchiwane. Nie mógł wysłać listu, gdyż całą korespondencję poddawano kontroli. Postanowił więc wsunąć Anglikowi kartkę do kieszeni. Czasami jako przedstawiciela Państwowego Komitetu Nauki i Techniki wysyłano go do ambasady brytyjskiej na oficjalne przyjęcia. Spodziewał się, że brytyjski wywiad zainteresuje się jego propozycją spotkania i w czasie najbliższego przyjęcia kontakt zostanie nawiązany. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem, jednakże Pienkowski popełnił błąd, upokarzając milicjanta. Nienawidził tych ludzi i mając okazję zaprezentowania niechęci, zrobił to. Nie przewidywał jednak, że milicjant zapisze numer jego samochodu. Wchodząc do sali recepcyjnej ambasady, Pienkowski zastanawiał się, kto nawiąże z nim kontakt. Możliwe, że będzie to Chisholm. Jednakże przypuszczał, że raczej ktoś mu nieznany. Gdy usłyszał hasło od człowieka, którego widział pierwszy raz w życiu, uśmiechnął się zadowolony. Oznaczało to, że jego sprawą zajęli się zawodowcy, a nie partacze. Wiedzieli, że wśród zaproszonych gości zawsze jest co najmniej jeden pracownik kontrwywiadu, bacznie obserwujący zachowanie swoich współziomków. Bez wątpienia zwróciłby on uwagę na rozmowę Pienkowskiego z dyplomatą podejrzewanym o działalność wywiadowczą. Jestem Greville Wynne. Przyjeżdżam do Rosji w interesach. Mężczyzna wyciągnął rękę. Oleg Władimirowicz Pienkowski, powiedział półgłosem. Człowiek przyglądający się z boku tej scenie nie mógł nabrać podejrzeń, że jest to coś więcej niż rozmowa ludzi, którzy spotkali się pierwszy raz w życiu. Odeszli parę kroków od stołu, aby zrobić miejsce innym cisnącym się do kanapek z czerwonym kawiorem. Stanęli przy oknie, tak że nikt nie mógł podsłuchać ich rozmowy. Jestem pułkownikiem wywiadu wojskowego. Mogę wam przekazywać bardzo, powtarzam, bardzo ważne materiały, oświadczył Pienkowski, bacznie rozglądając się po sali, by stwierdzić, czy jego spotkanie z Anglikiem nie wywołało zainteresowania któregoś z rodaków. A cena? Komunizm. Pienkowski dodał z naciskiem. Nienawidzę komunizmu. Chcę, żebyście dokonali ataku nuklearnego na siedzibę KGB. Dostarczę wam plany. A czego pan potrzebuje? Miniaturowego aparatu i mikrofilmów. Dobrze. Kontakt z panem będzie utrzymywał porucznik Brady. To ten krępy facet przy kominku. Wynne zrobił nieznaczny ruch głową. Za długo już rozmawiamy. Pienkowski odstawił talerzyk na parapet okna. To może zwrócić uwagę. Pojutrze wieczorem, 14 kilometr szosy Wołokołamskiej, po prawej stronie tablicy z napisem Wyprzedzamy kapitalizm. Tam będzie leżał kamień. W nim znajdzie pan wszystko. Miło było mi pana poznać. Skinęli głowami i rozeszli się w przeciwległe końce zatłoczonej sali. Anglik przedstawił podstawową metodę komunikowania się z agentami na terenie Związku Radzieckiego, nazywaną przez wywiad zachodni Death Letter Boxes, DLB. Polegała ona na stosowaniu wydrążonych kamieni polnych, dziupli w drzewach, sekretnych pojemników w deskach ławek parkowych. Tam obydwie strony, agenci i prowadzący ich oficerowie wywiadu, przekazywali sobie materiały szpiegowskie, nie widząc się nawzajem, a często nawet nie znając. Metoda ta była tak bardzo rozpowszechniona, że radziecki kontrwywiad uważał, iż do 1959 roku był to jedyny sposób kontaktowania się szpiegów. Jednakże w październiku 1959 aresztowano Piotra Popowa, podpułkownika GRU, podejrzanego o współpracę z wywiadem amerykańskim. Przyznał się, że zwerbowano go w Wiedniu 6 lat wcześniej, a w Moskwie materiały szpiegowskie przekazywał głównie na ulicy, potrącając w tłumie znaną sobie osobę. Dlatego w slangu zachodnich służb ta metoda nazywana była siniakową, choć żadnemu z uczestniczących we wpadaniu na siebie siniaki nie groziły. Pienkowski wkrótce opuścił przyjęcie, był bardzo podniecony i podenerwowany. Odczuwał wielką ulgę i radość z nawiązania kontaktu, o którym przemyśliwał od dawna. Jednakże z drugiej strony czuł niepokój. Idąc opustoszałą ulicą do przystanku trolejbusowego, oglądał się parę razy za siebie, sprawdzając, czy nikt go nie śledzi. Ochłonął dopiero, gdy wsiadł do rozklekotanego trolejbusu, który piszcząc pantografami na łączeniach linii elektrycznych, wiózł go w stronę domu. Anglicy nie zdawali sobie sprawy, jak wiele bezcennych informacji Pienkowski ma im do przekazania. Od lat przyjaźnił się z marszałkiem Siergiejem Siergiejewiczem Warencowym, dowódcą wojsk rakietowych i artylerii lądowej. Często przebywali z sobą, polowali. Pienkowski spędzał wolny czas w podmoskiewskiej daczy marszałka, który ufał mu bezgranicznie. Opowiadał o planach rozwoju wojsk rakietowych, o zmianach kadrowych, radził się w sprawach personalnych i wspominał o problemach z nowymi konstrukcjami. Często, gdy po tęgiej pijatyce marszałek zwalał się na otomanę w pokoju myśliwskim, a Pienkowski przechodził do gościnnego pokoju przez gabinet pana domu, widział niedbale wetknięte do szuflady biurka teczki z napisem tajne i złamanymi pieczęciami. Pewnego razu, gdy jeszcze nie myślał o współpracy z zachodnim wywiadem, zwrócił na to uwagę przyjaciela. Ten machnął ręką. Wartownik za oknem, wojsko dookoła, wróg się tu nie wedrze.